Na antenie Radia Maryja wraz z nami jest pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, witam słuchaczy, witam ojca.
Sąd Unii Europejskiej odrzucił w środę skargę spółek Nord Stream na przyjętą w ubiegłym roku nowelizację dyrektywy gazowej, która przewiduje, że podmorskie części gazowociągu na terytorium Unii Europejskiej będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. Panie ministrze, jakie znaczenie ma dla Polski orzeczenie Sądu Unii Europejskiej?
No po pierwsze można powiedzieć, że myśmy w Polsce oczywiście wspierali tę sprawę i uważaliśmy, że Trybunał powinien orzec jak orzekł. Nie było żadnych podstaw merytorycznych ani formalnych dla tych firm rosyjsko-niemieckich Nord Stream 1 i Nord Stream 2 do tej skargi. Także to jest dobry rezultat, ale warto powiedzieć, że te firmy to są rozłączne podmioty prawa gospodarczego i w tej chwili od już kilku lat mamy funkcjonujący gazociąg Nord Stream 1 pomiędzy Rosją i Niemcami. To jest inna sytuacja prawna niż sytuacja Nord Stream 2, czyli drugiego na tej samej faktycznie trasie budowanego, nieskończonego jeszcze gazociągu rosyjsko-niemieckiego. I teraz może słowo komentarza od innej strony. Otóż regulator niemiecki, to się dowiedzieliśmy wczoraj, przyznał 20-letnią derogację, czyli zwolnienie z podległości prawu europejskiemu dla gazociągu Nord Stream 1, tego gazociągu, który już istnieje. I równocześnie ten sam urząd odrzucił tego samego rodzaju aplikację złożoną przez Nord Stream 2. Właściciele Nord Stream 2 usiłowali dowodzić, że wprawdzie jego zaciągu jeszcze nie ma, ale on już właściwie został skończony. No to był paradoks, który na szczęście został odrzucony przez niemiecki urząd. I to jest rodzaj kompromisu. Myśmy byli konsultowani, Polska była konsultowana, Urząd Regulacji Energetyki w tej sprawie dotyczącej drugiego Nord Streamu w Niemczech i jasne było nasze stanowisko. I tutaj akurat w tej części to orzeczenie też jest zgodne z tym, co z Polski postulowaliśmy. I na zakończenie tej sprawy Nord Streamu może warto powiedzieć, że to całe porozumienie rosyjsko-niemieckie, ono oczywiście daleko wykracza poza kwestie jego ekonomiczne, to jest porozumienie faktycznie polityczne, sojusz polityczny rosyjsko-niemiecki i to jest generalnie wbrew interesom Polski, wbrew interesom europejskiej solidarności. Nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmieniło i nie zmieni się. Opóźnienia w budowie drugiego Nord Streamu, no cóż, im dłużej będzie to trwało, tym lepiej dla interesów tych właśnie zagrożonych w Europie. I może jeszcze warto powiedzieć, że my w Polsce nie tylko protestujemy przeciwko tego rodzaju działaniom, ale też i mamy własną strategię, którą realizujemy i to jest, wydaje się, dużo, dużo ważniejsze z naszego polskiego punktu widzenia.
Panie ministrze, odnośnie strategii ważą się losy jednej z największych inwestycji energetycznych w Polsce w ostatnich latach, rozbudowy elektrowni Ostrołęka o kolejny blok. PKN Orlen zdeklarował gotowość zaangażowania finansowego w inwestycje, ale pod jednym warunkiem. Projekt musi opierać się o technologię gazową, a nie węglową. Panie ministrze, czy jest to początek odchodzenia od węgla w polskiej energetyce?
Powiem tak, najpierw może bardziej ogólnie. Mamy w tej chwili ciągle 80% energii elektrycznej produkowanej z węgla w Polsce. Część tych elektrowni naszych jest już stara i technicznie wyeksploatowana. One będą jeszcze pracowały przez lat kilka, czasem kilkanaście. Do tego mamy kilka elektrowni bardzo nowoczesnych, które będą pracowały przez cały czas swojego życia, czyli 25, może 30 lat. To są Kozienice, to jest Opole, to jest Turów. I to oznacza, że z jednej strony będziemy skończyli działalność tych elektrowni, które są technologicznie wyeksploatowane i one będą zastępowane innymi źródłami energii, innymi elektrowniami, innymi technologiami, ale równocześnie w perspektywie lat 20-25 będziemy ciągle mieli istotną część naszej energetyki opartą na węglu. To jest rodzaj transformacji rozciągnięty w czasie. Mamy sytuację w Europie niesprzyjającą produkcji energii z węgla. To jest polityka klimatyczna europejska, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jednym słowem, żeby zmieścić się w tych ograniczeniach, a równocześnie zachować bezpieczeństwo energetyczne w Polsce i polską suwerenność w dziedzinie dostaw energii, my musimy z jednej strony stawiać na najbardziej efektywne i właśnie te nowoczesne elektrownie węglowe, które będą funkcjonowały, ale też i szukać innych źródeł, które są nieemisyjne, czyli nie wydzielają tego dwutlenku węgla. I to są te odnawialne źródła, jak to teraz mówimy, czyli elektrownie wiatrowe, czy słoneczne, fotowoltaiczne. I także mamy w programie budowę elektrowni atomowej. No i w 2040-45 roku będziemy mieli te różne technologie zaangażowane w Polsce i to jest zróżnicowanie, które też będzie dawało nam bezpieczeństwo. Nie będziemy się opierali tylko na jednym sposobie produkowania energii. To jest dobry kierunek.
Panie ministrze, w kwestii elektrowni atomowej, kiedy planowane są prace nad właśnie tego rodzaju źródłem energii w Polsce?
My w tej chwili szukamy w rządzie i rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby znaleźć partnera do tego programu. To jest poważny program, to jest kosztowne, to jest technologia, która musi być w 100% bezpieczna. Takich możliwości w świecie jest tylko kilka. Rozmawiamy z tymi możliwymi partnerami, a równocześnie są prowadzone przygotowania od naszej polskiej strony, ale dokumenty w tej sprawie, które są podstawą, będą podstawą do tego programu. One są w tej chwili na ostatnich fazach przygotowań w rządzie. No tyle mogę powiedzieć. To się wiąże ze strategią energetyczną Polski na następne 20 lat, czy 25 lat. To się wiąże z Krajowym Planem Energii i Klimatu, który w ramach Unii z kolei Europejskiej też został przygotowany i w najbliższych tygodniach będzie przyjmowany również na forum brukselskim. No jednym słowem, te przygotowania są prowadzone, a nie wybraliśmy jeszcze formalnie ostatecznego rozwiązania.
Przesył rosyjskiego gazu gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej odbywa się od poniedziałku 18 maja na nowych zasadach. Na czym polegają główne zmiany?
Przede wszystkim w niedzielę 17 maja wygasł wieloletni kontrakt i umowa międzyrządowa między rządem Polski i rządem Federacji Rosyjskiej, która regulowała ten tranzyt gazu przez Polskę. To jest umowa, która wiele lat obowiązywała. Ostatnio w 2010 roku rząd Platformy Obywatelskiej, wicepremier wtedy Waldemar Pawlak, podpisał bardzo niekorzystne aneksy do tego pakietu umów gazowych z Rosją i część tych umów właśnie dotycząca tranzytu wygasła. A co to oznacza? To oznacza, że dysponowanie przepustowością, czyli możliwością przesyłu gazu przez polski odcinek Jamału przeszła do polskiego operatora Gazsystemu, do spółki Gazsystem, która jest operatorem, czyli udostępnia możliwości przesyłu gazu w całej sieci gazociągowej w Polsce, także w tym odcinku jamalskim. To są przetargi, to są aukcje, które są ogłaszane i każdy może w tym wziąć udział. To jest ta właśnie różnica. To nie jest zabezpieczone i zapewnione Gazpromowi wyłącznie, tylko może się okazać, że pojawią się inni, którzy będą chcieli ten gaz też tym rurociągiem przesyłać. Także można powiedzieć, że ten polski odcinek Jamału został włączony do Europy, został podporządkowany prawu europejskiemu i wyjęty z tej jurysdykcji rosyjskiej, de facto monopolistycznej.
Panie ministrze, wspomniał pan o tej niekorzystnej dla Polski umowie, podpisanej również przez naszą stronę. Czy wobec tych wielkich strat, jakie ponieśliśmy w kontekście tej niefortunnej, tak to delikatnie ujmijmy, umowy, czy podejmują państwo jakieś kroki prawne, aby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy podpisali chociażby ze strony polskiej właśnie tę niekorzystną dla naszej ojczyzny umowę?
W sprawie tej serii podpisów złożonych wtedy w 2010 roku prowadzone jest postępowanie w prokuraturze, czego nie będę komentował, bo nie należy. Natomiast umowa rzeczywiście była niekorzystna, ograniczała dochód z Europol Gazu, tej spółki, gdzie 50% połowę ma PGNiG, nasz polski, jest ta spółka własnością Jamału w Polsce i dochód tej spółki był tymi umowami ograniczony do minimalnego poziomu, faktycznie rzecz biorąc ten transport olbrzymich ilości gazu odbywał się w ostatniej dekadzie za darmo. I to jest rzeczywiście duża strata. Zobaczymy w tych nowych warunkach, bo to też jest tak, że to nie jest tak, że skokowo od razu w tej chwili te przesyłowe opłaty będą zmieniane. To zależy od warunków. Faktycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie w najbliższym czasie one pozostaną w zasadzie bez zmiany, a później będzie to zależało od warunków, od kosztów, otoczenia. Będzie po prostu tak jak w innych miejscach w Europie.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naszym rozmówcą był pan Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.